Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Renata Reda, dzień dobry. W Szlachetnym Zdrowiu spróbujemy podsumować rządowy program finansowania in vitro. Minął właśnie rok jego obowiązywania. Ile par dotkniętych niepłodnością z niego skorzystało? Jakie konkretne korzyści przyniósł parom podchodzącym do in vitro? Czy rodzi się więcej dzieci dzięki programowi? Między innymi o tym powie dzisiejszy gość Polskiego Radia Białystok, dr Jan Domitrz, specjalista ginekologii, położnictwa, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, endokrynolog z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Witam pana.
Dzień dobry.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Zacznijmy od liczby. Ile par na in vitro zgłosiło się do USK?
Oj, to jest... Okej.
Okay, niepoliczalne.
Dosyć proste pytanie, ponieważ ilość par, które się zgłosiły, no to można powiedzieć, że w tej chwili jest to w okolicach 400 kilkudziesięciu par, licząc od początku programu. Czyli
więcej niż jedna para dziennie.
No, stanowczo więcej niż jedna para dziennie, tak. Natomiast oczywiście te pary są na różnym etapie diagnostyki i leczenia. Natomiast to jest liczba par, które pojawiły się w naszych drzwiach i czekają, bądź doczekały się już nawet
właśnie,
na urodzenie
ile
dzieci.
Ile par się doczekało? I to jest to najważniejsze pytanie. Czekamy na odpowiedź.
To jest duża niecierpliwość, dlatego że proszę sobie wyobrazić, że proces leczenia troszkę trwa. Troszkę trwa i to jest właśnie to, a poza tym druga rzecz, która jest, to jest ciąża, która również trochę trwa. Z grubsza wiemy, że ona trwa około 9 miesięcy, więc jak popatrzymy sobie, że rok temu zaczynaliśmy, to te...
W najlepszym przypadku mamy już dzieciaczki 3 miesięczne.
Tak, mamy, tak. Tych jest w tej chwili ponad 20 kilkoro dzieci urodzonych z tego programu. Tak, i to jest ten efekt taki końcowy. Natomiast ten program będzie można podsumować tak naprawdę za 5 lat. Za 5 lat albo i nawet dłużej, dlatego że efekty na przykład poprzedniego programu do tej pory zbieramy. Czyli zgłaszają się pary, które ciągle zachodzą w ciążę i rodzą dzieci, ponieważ miały zamrożone zarodki. Więc może nie do końca liczba urodzonych dzieci jest tutaj istotna, ale liczba i sposób, jakim mogą być leczone te pary.
A ile par teraz jest w ciąży?
Już
kobiet,
mogę, tak.
Ale pan ładnie to powiedział, par zaszło w ciąży.
Okej, dobrze.
Bo to jest ciąża i dla mamy, i dla taty.
Stanowczo, tak. Mamy z zeszłego roku chociażby, tak. Mamy 130 ciąż, tak? Na 246 cykli świeżych, tak? I 235 transferów mrożonych. Tak? To jest ta liczba ciąż, które częściowo już się zakończyły, tak? To jest ta niewielka liczba. Natomiast część z nich trwa i w każdym tygodniu rodzą się kolejne dzieci. Jeżeli patrzymy na ten rok, to już ponad 160 cykli, w tym mrożonych i świeżych. I mamy z tego również już w okolicach 60-70 ciąż klinicznych, tak? Bo to jest ważne, o czym mówimy. Ciąża kliniczna to jest taka ciąża, którą zobaczył lekarz, to nie jest dodatni test ciążowy, to jest taka ciąża, która daje bardzo duże prawdopodobieństwo urodzenia dziecka.
A z tych ponad 20 dzieciaczków, to za pierwszym razem, to było pierwsze podejście tych par?
Nie, to tak. No, to...
W rządowym tak.
Tak, w rządowym tak, bo to nie ma innej
opcji.
Ale to
nie znaczy,
nie odpowiem na to
wcześniej.
Pytanie, dlatego że ci pacjenci wcześniej się leczyli, bądź nie. Dlatego że dla wielu pacjentów refundacja otworzyła nowe...
Dla
możliwości.
Jak wielu?
Powiem tak.
Ja wiem, że tego nie sprawdzacie. Nie patrzycie, jaki jest status materialny pacjentów, ale ma pan jakieś...
Nie, ja to mam jedną
swoje
refleksję.
Swoje porównanie, tak, bo ponad 2 dekady pan się zajmuje in
tak,
vitro.
Tak, ale zaletą tego programu, ja będę się upierał, że to jest w ogóle gigantyczne osiągnięcie, wspaniały program, rewelacyjny, na miarę, że tak powiem, współczesnego świata, współczesnej Europy. Ponieważ ten program daje jedną rzecz. Daje powtarzalność. Czyli wiemy, że metoda pozaustrojowego zapłodnienia nie jest metodą doskonałą. Ta metoda ma swoją skuteczność w przeliczeniu na cykl. Natomiast my walczymy o dziecko, nie walczymy o cykl. I jeżeli popatrzymy, że ten refundacja pozwala wykonać 6 cykli, w tym 4 na własnych komórkach, 2 na materiale podarowanym. To śmiem twierdzić i nieograniczoną liczbę transferów zarodków wytworzonych w tym czasie. To śmiem twierdzić, że u pacjentów z dobrym rokowaniem, a takich jest większość, czyli mówimy nie o pacjentach, którzy zostali w jakiś sposób okaleczeni, którzy mają defekt genetyczny, par, w których partnerka ma taki skrajnie niekorzystny dla nas wiek, to mają 90 albo więcej procent szansy na to, że będą w ciąży i bardzo wielkie prawdopodobieństwo, że będą miały dziecko. I to jest ważne, bo bardzo często pary były w stanie podejść do jednej procedury pozaustrojowego zapłodnienia. Tak, bo na zbieranie tych kilkunastu tysięcy złotych było w zakresie możliwości, ale wydanie 100 tysięcy złotych, czy 100 tysięcy złotych to jest dużo, powiedziałbym brzydko, bo to nie można tak mówić, ale ja chyba powiem, za dziecko, urodzone dziecko, czy 100 tysięcy to jest dużo? To jest nic. Tak, a te 100 tysięcy, bo medycyna jest droga, to ja tak szacuję 100 tysięcy z różnymi kosztami obocznymi. To jest coś, co daje praktycznie, można powiedzieć, gwarancję wyleczenia, czyli posiadania dziecka. 100 tysięcy w przeliczeniu na jednego obywatela to są, myślę, że wpływy z VAT-u, zapieluszki i odżywki i kilka innych rzeczy zwróci ten nakład, który państwo ponosi na to, żeby pojawił się ten nowy obywatel, który będzie produkował produkt narodowy brutto, który będzie płacił podatki i który będzie się przyczyniał do rozwoju naszego kraju. Więc to jest naprawdę bardzo efektywny sposób wydawania pieniędzy.
W jakim wieku są rodzice, którzy... tych 20 dzieci, w jakim
w różnym,
wieku...
tak, oczywiście na średni wiek...
Pary, które już czekają na
średni wiek naszych pacjentek to jest w okolicach 32-34 lat. Tak, średni wiek urodzenia pierwszego dziecka w Polsce to jest 28, czyli to są pary, które już mają za sobą jakąś historię.
Ale teoretycznie mówi się, że mogłyby jeszcze próbować naturalnie.
Tak, mogłyby, tylko że mogłyby po pierwsze stracić swoją szansę, którą miały, którą leczenie im w tej chwili daje. A jeżeli poczekają kolejne 2-4 lata, ta szansa im zmniejszy się. To nie znaczy, że one nie będą miały dziecka, ale będzie to trudniejsze, bardziej kosztowne, czyli inaczej. Taka para będzie może wymagała 4 podejść, a nie jednego. Tak jak teraz, bo załóżmy, że pacjentka ma w tej chwili 32 lata, a za 4 lata będzie miała tam te 36, to różnica będzie taka, że tutaj być może się uda za pierwszym, drugim razem, a tam za czwartym albo siódmym.
Czy jakie są konkretne kryteria przy zarodkach? Bo to się zawsze... Było wiele pytań odnośnie śmiertelności zarodków. Tak, i
każdy
ten temat cały czas wraca.
Tak, to prawda. To jest taki mit.
Trzeba rozpłumaczać.
To nie jest właściwie... musimy mieć świadomość, że to jest biologia, tak? W Polsce ochrona zarodka jest, powiedziałbym, najbardziej, jedna z bardziej restrykcyjnych w Europie. De facto w Polsce nie można zarodka zniszczyć. Takiego, który daje jakąkolwiek szansę na ciążę, jakąkolwiek szansę. Jeżeli jest to zarodek, który rokuje, taki zarodek musi być transferowany, bądź musi trafić do zamrożenia. Czyli nie ma innej opcji, nie ma możliwości poddawania tych zarodków eksperymentom medycznym, więc zarodek jest bardzo chroniony. I tutaj zarodki można podzielić na dwie grupy. Takie, które obumarły, nie dają szansy na ciąży, bo zarodek, który uległ lizie, praktycznie go nie ma. Nie daje szansy na ciąży, tak? I ten zarodek, który żyje, który jest... I ten zarodek daje szansę na ciąży. Mniejszą lub większość. Ale te wszystkie zarodki trafią bądź bezpośrednio do macicy kobiety, która na to oczekuje, bądź trafią do kriokonserwacji.
A co potem? Jak długo w kriokonserwacji?
To znaczy...
I co, jeżeli właścicielka nie zdecyduje się później po latach na to, by jednak mieć dziecko? Czy jest możliwość adopcji?
Tak, to jest... dwie drogi prowadzą do adopcji. Po pierwsze, jeżeli pacjentka stwierdza, że pacjenci stwierdzają, para stwierdza, że mają kompletną rodzinę i nie chcą... trzeciego dziecka, czwartego dziecka, drugiego dziecka, to te zarodki trafiają, jeżeli pacjenci złożą taką deklarację, te zarodki trafiają do adopcji prenatalnej, Bądź jeżeli pacjenci nie są w stanie takie podjąć decyzje, to po 20 latach musimy mieć świadomość, że ci pacjenci są już poza okresem reprodukcyjnym. Tak, bo jeżeli minęło 20 lat, się nie podjęli decyzji, no to mogą mieć już w tej chwili 50 lat na przykład, tak? Czyli będą mieli 50 lat i wtedy te zarodki również trafiają do adopcji.
A na ile
wtedy...
dobry jest taki zarodek po 20 latach?
Tak samo dobry jak po roku. Musimy mieć świadomość, że proces konserwacji jest procesem, który zatrzymuje wszelkie procesy biologiczne, czyli ta komórka jajowa się zatrzymuje w swoim rozwoju. To nie jest mrożenie produktów spożywczych w lodówce, które mogą mieć okres przydatności. Tak już troszkę wgłębiając się w problem kryokonserwacji i ewentualnych uszkodzeń, to uszkodzenia są powodowane jedynie przez promieniowanie kosmiczne. Promieniowanie kosmiczne, które oddziałuje na wszystkich, na nas i na te zarodki. Natomiast efekt niekorzystnego oddziaływania promieniowania kosmicznego, wyliczony statystycznie, bo przecież nie ma żadnych eksperymentów na to, jest 200 lat, który mógłby doprowadzić do istotnych zmian genetycznych i mógłby uszkodzić te zarodki, więc te lata 20 rodzą się dzieci po 20, po 30 latach z krokonserwowanych zarodków i to są dzieci tak samo zdrowe, jak te dzieci urodzone z zarodków krócej
przechowywanych. Pana karierze zawodowej, jak często partnerzy decydują się, przyszli rodzice, na adopcję zarodka?
To są ci pacjenci, którzy nie mają innej szansy. Ci pacjenci, którzy przeszli przez długą drogę leczenia i właściwie trochę się poddali i poszli w kierunku już myślenia o adopcji, ale pośrednią drogą do adopcji jest właśnie adopcja zarodka. Tak, i to jest też rozwiązanie dla tych pacjentów, bądź są to pacjenci, którzy są obarczeni defektami genetycznymi, u których istnieje spore ryzyko, że oczywiście u tych pacjentów można stosować tak zwane in vitro z diagnostyką przedimplantacyjną, ale część pacjentów podejmuje prostsze rozwiązanie, czyli adoptują. Adoptują w tym przypadku nie dziecko, a adoptują zarodek, bądź ewentualnie gamety, no bo to też jest oczywiście opcja, którą program pozwala stosować, czyli adopcja, znaczy wytworzenie zarodka z podarowanej komórki jajowej, bądź z nasienia dawcy. Tak, to są te pacjentki, u których na przykład operacja chirurgiczna, endometrioza doprowadziła do zniszczenia gonad i my nie mamy szans pozyskania komórek, bądź mężczyźni, u których na przykład chemioterapia z powodu nowotworu również uszkodziła, bądź mają wrodzony defekt, który nie pozwala na produkcję żywotnych plemników.
A wracając do zarodków, to więcej tych zarodków czeka na adopcję, czy więcej par chciałoby dostać taki zarodek?
Myślę, że jest równowaga. Tu nie ma jakiegoś specjalnego, że tak powiem, konfliktu. Tak? No oczywiście musimy pamiętać, że część zarodków będzie pewnie przechowywana, no bo na przykład są to pacjenci, którzy są obarczeni na przykład chorobami. Tak? I czy te zarodki nie będą? One będą niestety przechowywane w naszych polskich warunkach na zawsze. Ale jest ich bardzo mało, tak? Natomiast tutaj myślę, że jest równowaga pomiędzy zarodkiem a oczekującym.
A czy jest równowaga właśnie, jeżeli chodzi o oczekujących i osobami, które chętnie się też podzielą, czy jajeczkiem, czy plemnikami, znaczy, pomogą innym parom zostać rodzicami?
Znaczy, to jest decyzja trudna. To jest trudna decyzja. Mówimy przede wszystkim o zarodku, tak? To jest decyzja trudna i myślę, że to jest takim ogranicznikiem tych, no oczywiście te zarodki po 20 latach automatycznie z mocy ustawy przejdą do adopcji. Natomiast podejmowanie wcześniej zarodków, czasami jest to czynnik ekonomiczny po prostu, ponieważ za przechowywanie tych zarodków poza okresem refundacji pacjenci ponoszą koszty, to jest kilkaset złotych rocznie i niektórzy pacjenci po prostu nie chcą podnosić tych kosztów i to jest jakiś element, który motywuje do podjęcia decyzji, tak, w lewo bądź w prawo, tak, bo pacjenci mają prawo przechowywać te zarodki, mają prawo w każdej chwili podejść do procedury i urodzić kolejne dziecko. Nawet, powiem tak, nawet jeżeli pacjent podejmie decyzję o tym, o przekazaniu do adopcji, to w każdej chwili tą decyzję może ją wycofać. W sytuacji, kiedy ten zarodek jeszcze jest, może przyjechać. Także dopóki ten zarodek jest, to pacjent ma prawo z niego skorzystać.
I na każdym etapie zagwarantowana anonimowość.
Tak, polskie prawo w odróżnieniu do wielu, wielu krajów jest, w Polsce istnieje tylko dawstwo anonimowe, czyli brak jest możliwości uzyskania personalnych danych.
A już tym bardziej nie można sobie wybrać koloru oczu ani fryzury.
Bardzo często pacjenci pytają o płeć. Natomiast my żyjemy w cywilizowanym świecie i w Europie Europejskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu traktuje to jako postępowanie niemoralne. Czyli na przykład selekcjonowanie zarodków pod względem płci, tak? No bo zawsze istnieje ryzyko, żebyśmy poszli dalej. Selekcjonowanie pod względem płci jest możliwe w sytuacji, kiedy jest to związane z chorobą związaną z płcią. Czyli wszystkie działania są podyktowane czysto przesłankami czysto medycznymi.
A selekcjonowanie pod względem rasy?
To znaczy nas zobowiązuje znowu ustawa o doborze zarodków pod względem fenotypowym, czyli no, zdarzają się takie sytuacje, że zgłaszają się do nas na przykład Hindusi, którzy by chcieli podjąć się adopcji w Polsce. No niestety my nie jesteśmy, nie mam pacjentów z zarodkami z Indii czy z Pakistanu, które byłyby zbliżone fenotypowo do tych par i takim parom na przykład ja muszę odmawiać.
Zdarzyło chyba, żebyście mieli.
Chyba, żebyśmy mieli, natomiast globalnie to nie jest rasizm, to jest sposób na możliwy, zbliżony, bo zaczynamy od czynników medycznych.
Dziecko było po prostu podobne do rodziców,
nawet to
przynajmniej
nie
na pierwszy rzut oka.
Chodzi o grupę krwi, tak? To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz to fenotypowy obraz, który jesteśmy w stanie w jakiś sposób opisać. Oczywiście nie wszystkie cechy, natomiast niewątpliwie pochodzenie etniczne, grupa krwi, to są te podstawowe czynniki, które no, są bezwarunkowo przestrzegane. No, można powiedzieć, że czasami zdarzają się takie sytuacje, kiedy na przykład są życzenia, żeby chcieliby na przykład rzeczywiście zarodek albo komórkę jajową, albo nasienie innej rasy. Tak, to są takie, zdarzają się sporadycznie takie chęci. Natomiast medycyna, tak jak powiedziałem, działamy w jakiejś rzeczywistości prawnej. Zresztą dobrej. Ta ustawa o leczeniu niepłodności, dobrze, że jest. Ma kilka rzeczy, które można by było poprawiać.
Na przykład mamy rok jej funkcjonowania, co pan by
nie, ustawę, ustawa o leczeniu niepłodności funkcjonuje od 2016.
Ja mówię o rządowym, przepraszam.
O rządowy program, w mojej ocenie, jest rewelacyjny.
O, nic by pan tutaj nie poprawił?
Nie, ale to są, że tak powiem, powiedziałbym, funkcjonowanie techniczne być może, tak, od strony realizatorów. Natomiast z punktu widzenia pacjentów, dostępności, ja jestem wielkim, że tak powiem, tutaj zwolennikiem tego programu. Bardzo jestem szczęśliwy, że on jest. Naprawdę fajnie się leczy pacjentów, którym można zaproponować realną pomoc bez tych ograniczeń finansowych, tak?
Jak porównuję pacjentów do tych sprzed 5 lat, ojejku, co tu daleko, sprzed roku do teraz, to jaka jest ich psychika? Lepiej nastawieni do tego leczenia? Bo i tak to jest trudna procedura, tak, zwłaszcza dla kobiety.
Tak, jest to trudna procedura i powiem tak, ci pacjenci zawsze są rozczarowani, kiedy to nie wychodzi. Trudno jest pacjentowi zaakceptować sytuację, w której skuteczność metody jest podyktowana jej powtarzalnością, czyli że trzeba podejść wielokrotnie do procedury, żeby mieć upragnione dziecko. Teraz ostatni przykład, nie wiem czy bardzo taki reprezentatywny, kiedy mam pacjentkę po ciąży klinicznej, Po 11 transferze pacjentka bardzo uparta, bardzo dobrze zmotywowana, bardzo zaopiekowana psychicznie, czyli to jest bardzo trudne, tak? No bo każda porażka boli, bez względu na to. Ona bolała bardziej, być może i była nie do przeskoczenia w sytuacji, kiedy pacjent musiał to sam finansować pod kolejną próbę. W tej chwili może ten ból jest trochę mniejszy, natomiast jak rozmawiam z pacjentami, to każda porażka boli.
Dobrze, i 11 procedur. Ile to lat?
Myślę, że to jest 5 lat leczenia. teraz pacjentka.
Jak, bo nie, to, jak nie więcej. To bardzo duże obciążenie dla ciała.
Aczkolwiek
kobiety.
To było już po... Ta pacjentka zaszła po transferze zarodka z podarowanej komórki jajowej. Trzecim z kolei zresztą.
Czyli już też w odpowiedni wiek weszła,
tak,
że już...
Tak. Sama... I po wielokrotnych niepowodzeniach z własnymi zarodkami, więc no mam nadzieję, że zakończy się sukcesem w postaci dziecka, zdrowego dziecka. I trzymam za to gorąco kciuki. Powiem tak, że akurat tutaj było to bardzo mądre posunięcie. Pacjentka bardzo długo dojrzewała do tego, żeby taką decyzję podjąć, żeby skorzystać z podarowanej komórki jajowej. To nie są proste decyzje. To jest taka sama decyzja właściwie jak adopcji dziecka, jeżeli ktoś podchodzi do tego zupełnie świadomie, tak, a nie tylko emocjonalnie, no bo trzeba mieć świadomość, czy do czego jesteśmy przywiązani, czy jesteśmy do tego czynnika społecznego przywiązani, czy do tego czynnika genetycznego.
Czy program przyczynił się do zwiększenia świadomości na temat niepłodności i metod jej leczenia?
Chyba jeszcze nie, bo jestem zaszokowany tym na przykład, że dużo pacjentów, a może dużo, to może przesadziłem, ale zdarzają się pacjenci, którzy są zaszokowani tym, że nie będą płacili za procedurę. To jest w ogóle...
Jeszcze albo, do nich przez pytają, rok nie dotarło?
Tak, przez rok. Pytają się, ile zapłacą. I w momencie, kiedy otrzymują informację, że jest to całkowicie refundowane, że ponoszą tylko koszty, niewielkie koszty związane z lekami, to są naprawdę bardzo mocno zdziwieni. Bardzo. I tych pacjentów to nie są pojedyncze przypadki. Ale ja się tym pacjentom nie dziwię, no bo tak na dobrą sprawę, jeżeli weszli w okres starania o dziecko, powiedzmy sobie, albo inaczej, zaczęli myśleć o sobie jako parze niepłodnej w tym roku, no to szczerze powiedziawszy, wcześniej się tym nie interesowali, tak? Nikt nie interesuje się, dopóki nie zachoruje innymi chorobami.
Panie doktorze, na koniec jeszcze też liczby, bo program zapewnia finansowanie procedury ochrony płodności także osób leczonych onkologicznie. Ile w tym przypadku osób skorzystało?
To jest kilkanaście par. Kilkanaście osób.
Tak? Osób, które
tak, to są mężczyźni,
mimo
tak, to
choroby są, będą mogli być rodzicami?
Będą mieli szansę, żeby być rodzicami, tak? Bo zamrożenie komórek jajowych i zamrożenie nasienia to jest danie szansy, którą niewątpliwie terapia onkologiczna ratująca życie im to zabierze.
A o in vitro w programie Szlachetne Zdrowie mówił dziś Jan Domitrz, specjalista ginekologii, położnictwa, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, endokrynolog z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A do usłyszenia za tydzień. O tej samej porze mówi Renata Reda. Zapraszam też do słuchania podcastów Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.